Jestem bardzo stremowana dzisiaj, mimo że uczę od bardzo dawna, ponieważ po pierwsze jest to mój pierwszy wykład na żywo do żywych osób od 1,5 roku. Wszystkie zajęcia odbywały się online, nawet już w tym roku akademickim i dopiero jutro spotkam się z żywymi, prawdziwymi studentami, licząc te, którzy są tutaj. Po drugie, jestem stremowana dlatego właśnie, że w sali są dwie osoby, które wiedzą o Ksawerym Bonikowskim pewnie wszystko i są związane z tą instytucją. Także bardzo proszę Państwa tutaj o wyrozumiałość, bo mam tremę wyjątkowo dużą od wczoraj. Tytuł jest troszeczkę mylący. Ksawery Bonikowski, a malarstwo polskie lat 50. może sugerować także wypowiedzi artysty na temat współczesnej mu sztuki. I takie znamy zresztą. Natomiast ten wykład będzie poświęcony twórczości Ksawerego Dunikowskiego, przede wszystkim malarskiej twórczości Dunikowskiego, głównie z lat końca lat 40. i lat 50., stąd taki tytuł. Ponieważ wydaje mi się, że z tego okresu ta twórczość jest najbardziej zaskakująca. I na tym aspekcie chciałabym się skupić, aczkolwiek wbrew wcześniejszym zamiarom nie uda mi się odwołać do większości cykli i prac, które się tutaj na wystawie dzięki pani kurator Joannie Torchale znalazły. W ogóle zagadnienie malarstwa Ksawerego Dunikowskiego jest zagadnieniem praktycznie nowym w historii sztuki. Dzięki tej wystawie Dunikowski wraca jako pełnoprawny malarz. Odbywały się jego wystawy jeszcze za życia. Była prezentacja jego twórczości, o czym jest informacja w katalogu w Duisburgu w 1972 roku, gdzie prezentowano i malarstwo, i rzeźbę. Natomiast nigdy dotąd, do momentu tej wystawy, nie rozpatrywano Dunikowskiego jako malarza autonomicznie. I dlatego zostałam proszona o wykład, który by się koncentrował na malarstwie Dunikowskiego w kontekście współczesnej mu twórczości malarskiej, ale również z tego względu, jak sądzę, że właśnie tutaj robiłam wystawę poświęconą malarstwu odwilżowemu, czyli tej dekadzie lat 50., w związku z czym myślę, że troszeczkę tutaj rozeznania mam. Zacznę od cytatu, który zaczerpnąłam z katalogu wystawy, wypowiedzi Dunikowskiego: gdybym nie umiał malować, nie umiałbym też rzeźbić. I rzeczywiście w wypadku Dunikowskiego wydaje się, że to ta nierozerwalność malarstwa i rzeźby jest dosyć istotnym zjawiskiem, niezależnie od autonomicznego malarstwa, o którym dzisiaj będę mówić, może nie od początku, ale prawie od początku jego twórczości, już od czasów w zasadzie późnych studenckich, czyli jeszcze od czasów XIX wieku, bo Dunikowski urodził się w 1875 roku. W związku z czym, jak nie trudno obliczyć, w latach 50. był 80-parolatkiem, a w momencie, kiedy zaczyna się odwilż, ma lat 81. Mierzymy się tutaj z jego malarstwem. Mówię, że to malarstwo towarzyszy mu prawie od początku, dlatego że w odróżnieniu od bardzo wielu jego kolegów, rówieśników, czy przedstawicieli w ogóle młodej Polski, którzy parali się i malarstwem, i rzeźbą, w wypadku jego osoby te dwie dyscypliny są ze sobą połączone dość często. To znaczy Dunikowski proponuje tworzenie rzeźb polichromowanych, które możemy rozpatrywać zarówno w kategoriach rzeźby polichromowanej, jak i malarstwa na drewnie. I myślę, że te oba odczytania są w wypadku Dunikowskiego równoprawne, bo zarówno forma rzeźbiarska, jak i to, co się na powierzchni rzeźby, na powierzchni drewna, bo są to przede wszystkim rzeźby drewniane, na powierzchni drewna znajduje, jest równie istotne. W związku z czym pozwolę sobie o tej wczesnej twórczości napomknąć w prologu. Pokazuję tutaj dwa autoportrety Dunikowskiego, na których widać, że i malarstwo, i rzeźba są dla niego niezwykle ważne. Po lewej stronie z lat 30., z okresu jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, jego autoportret z jedną z jego rzeźb, które znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, tutaj w Królikarni, która ma polichromowane oczy. A w tle widzimy malarstwo tablicowe, które, no właśnie, tutaj nie chciałabym uprzedzać faktów, jak mówią teraz młodzi ludzie, spoilerować zakończenia tego wykładu, ale nieprzypadkowo jest to, myślę, obraz sakralny, który w tle u Dunikowskiego w tym autoportrecie się pojawia. Drugi autoportret pochodzi już z okresu późniejszego, z okresu po opuszczeniu przez Dunikowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jak się całkiem niedawno właśnie od pani Anny Torchały dowiedziałam, był przez artystę przemalowany w pierwszej wersji tego obrazu, który wyraźnie koresponduje z autoportretem, który widzą państwo po lewej stronie. Dunikowski był podobno przedstawiony z pędzlem, namalował siebie jako malarza. Natomiast w tej wersji ostatecznej, którą tutaj widzimy, znowu funkcjonuje jako malarz i rzeźbiarz, bo w tle widzimy i obrazy przez niego malowane, które zresztą akurat ten portret podwójny dziewczynek możemy zobaczyć na wystawie, jak i znowu rzeźby. W związku z czym wydaje się, że jednak decyzją Dunikowskiego jest cały czas równocześnie rzeźbiarzem i malarzem, aczkolwiek widać, że jest pewne przesunięcie akcentów, bo w latach 30. jest bardziej rzeźbiarzem. Oczywiście mówię to trochę żartobliwie, ponieważ widzimy reprodukcję jego dwóch prac rzeźbiarskich i obraz nie jego autorstwa prawdopodobnie i nie jego autorstwa kopię. Natomiast na tym drugim autoportrecie umiejscowił siebie pomiędzy dwoma obrazami i z rzeźbą. Czyli jednak ten akcent na malarstwo został dość mocno przeniesiony. Mimo, że jak będę o tym zaraz mówić, traktował malarstwo w kategoriach pewnego rodzaju twórczości intymnej, aczkolwiek jest to specyficzna intymność, bo skala tych obrazów, jak państwo myślę widzieli już przed chwilą na wystawie, jest olbrzymia. To nie jest najwcześniejsza praca, ale właśnie też taka praca, w której widzimy gdzieś ten dylemat, jak ją zakwalifikować. Czy jest to relief polichromowany, czy jest to po prostu obraz na podrzeźbionym podłożu gipsowym. I znowu praca, po pierwsze o tematyce sakralnej, a po drugie praca, w której Dunikowski dość radykalnie, powiedziałabym, mierzy się z symboliką kolorów. Znaczy, po pierwsze używa bardzo mocnych barw, wyrazistych, co będzie też znamionowało jego twórczość po II wojnie światowej, ale równocześnie dosyć wyraźnie tutaj zmienia, jak widzimy, kolorystykę postaci Marii ze sceny zwiastowania, którą całą przedstawia w kolorystyce czerwieni, czyli raczej nie tylko miłości, ale także męczeństwa. Wydaje mi się, że tu akurat widzą państwo Dunikowskiego w okresie stosunkowo młodzieńczym, bo najprawdopodobniej jest to fotografia wykonana około 17-18 roku, kiedy pracował nad tą rzeźbą artysta, prawdopodobnie jeszcze z Paryża. I no właśnie, już w tym wypadku bardzo ważnego dzieła, o którym teraz powstaje, zresztą wokół którego powstaje teraz doktorat na temat Ksawerego Dunikowskiego i czwartego wymiaru, oczywiście nie tylko bazując na tym dziele, Ksawery Dunikowski, przedstawiając samego siebie, nadaje temu dziełu bardzo specyficzny tytuł, Idę ku słońcu, co możemy rozumieć bardzo rozmaicie, zarówno jako pewną próbę, no, manifestacji własnej mocy i siły, tak, w takim nurcie niczańskim, czy też zaratustriańskim, ale możemy też to traktować jako taką właśnie nagą prawdę artysty, który ku słońcu zmierza. Możemy to też traktować w kategoriach deklaracji zmierzania ku słońcu, czyli ku światłości, czyli ku absolutowi, czyli ku Bogu. Może być to odczytanie jeszcze zupełnie inne, bo też właśnie autor przygotowujący, czy badacz przygotowujący rozprawę o Dunikowskim dopatruje się jeszcze tutaj wątku Gilgamesza i paru innych aspektów tego dzieła. Natomiast nie zmienia to faktu, że w tym swoim autoportrecie ponadnaturalnych, jak Państwo widzieli, rozmiarów, w dziele niewątpliwie dla niego niesłychanie istotnym wprowadza jako bardzo ważny czynnik, bardzo ważny element barwę i formę geometryczną. O tym dziele można by mówić bardzo długo, ale nie ono jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, więc ono nas tylko ma przeprowadzić od początku twórczości Dunikowskiego ku jego malarstwu już z okresu powojennego, kiedy bardzo wyraźnie eksperymentuje i wypowiada się bardzo odważnie właśnie w formie stricte malarskiej. I jedną z takich prac, w których się dokonuje, jest owa praca Zjawisko z 1948 roku. I tutaj jeszcze jakby myślę, że warto wspomnieć o jednej kwestii, która nie jest rozwinięta przeze mnie w tym wykładzie, no bo nie dotyczy on, jak już mówiłam, lat samych 40. Lata 40. jest to moment bardzo trudny dla sztuki i artystów, a szczególnie dla artystów takich jak Dunikowski, ukształtowanych jeszcze w wieku XIX. Dla artystów, którzy przeżyli doświadczenie wojny, doświadczenie kryzysu wartości, w które wierzyli, kryzysu wiary w człowieka i w humanitaryzm i też kryzysu bardzo głębokiego wiary w cywilizację, naukę i postęp, które zostały wykorzystane przeciwko człowiekowi w czasie II wojny światowej. Kryzysy bardzo często w sztuce, czy doświadczenie kryzysu manifestuje się powrotem do form tradycyjnych, do form klasycznych. Tak się to działo właśnie po rewolucji, czy w trakcie rewolucji francuskiej, tak się to działo w okresie około I wojny światowej, kiedy te różnego rodzaju hedonistyczne, czy właśnie takie gnostyckie poszukiwania doprowadziły też do katastrofy I wojny światowej i rewolucji październikowej i ten nawrót do klasycyzmu związany też z pewną bezsilnością, bezradnością sztuki pojawia się po latach II wojny światowej. Po pierwsze formuła sztuki lat 20. i 30. wydaje się być troszkę anachroniczna i przebrzmiała. Po drugie osobiste doświadczenie wielu artystów, w wypadku Dunikowskiego pobyt, w cudzysłowie pobyt oczywiście, czyli lata spędzone w obozie koncentracyjnym Auschwitz, no na pewno były doświadczeniem traumatycznym, o czym zaraz jeszcze napomknę. I też jest to moment takiego bardzo głębokiego kryzysu, jakim językiem można mówić o tym doświadczeniu, które jest nieludzkie. To znaczy w jaki sposób można opisać to, czego się nie da opisać słowami i w jaki sposób wyrazić to, o czym bardzo wiele osób, nie tylko artystów, nie potrafiło mówić latami. Gdy się spotkałam właśnie kilka dni temu na wystawie z panią Janną Torchałą, mówiłyśmy o artyście, fotografiku, który w czasie właśnie wojny w obozie koncentracyjnym Auschwitz był zatrudniony do wykonywania fotografii portretowych więźniów. O nim traktuje film Portrecista. Jest to osoba, która przez kilkadziesiąt lat nawet najbliższej rodzinie nie opowiadała nic na ten temat, co się działo w obozie koncentracyjnym. Więc czasami to doświadczenie zagłady, doświadczenie wojny, obozu koncentracyjnego jest takim doświadczeniem, z którym nie potrafiono się zmierzyć, które albo wypierano, albo próbowano zagłuszyć lub od niego uciec. I niewiele jest prac artystów, którzy mieli doświadczenie obozu lub też są tacy artyści, którzy mieli doświadczenie getta lub własnej śmierci, jak Jona Stern na przykład, który przeżył własną egzekucję, gdzie dość długo nie potrafią o tym mówić, a w zasadzie trudno się zajmować czymś innym. I takimi artystami na przykład, do takich artystów należał chociażby Józef Szajna, którego cała działalność teatralna powojenna koncentrowała się wokół kwestii doświadczenia obozu koncentracyjnego, obecności w tymże piekle w zasadzie. W związku z czym ten kryzys jest bardzo głęboki i dotyka nawet tych artystów, którzy oczywiście aż tak traumatycznych doświadczeń jak pobyt w obozie koncentracyjnym, czy doświadczenie getta, czy doświadczenie własnej egzekucji, czy obserwacji egzekucji innych osób nie mieli. I próbują ci artyści w latach 40. znaleźć jakiś język dla nazwania czy wypowiedzenia tego, co niewypowiedziane i w ogóle jakiś język komunikacji z odbiorcą, który by sprostał tej nowej rzeczywistości, która też jest trudna. Jest trudna asymilacyjnie i jest bardzo trudna, bo się zmienia wszystko znowu. Z jednego totalitaryzmu wpadamy w drugi totalitaryzm, który całkowicie też zmienia sposób funkcjonowania Polaków na długie lata. W związku z czym widać to doświadczenie kryzysu, widać poszukiwania i widać bardzo silny powrót do tradycji klasycznych u bardzo wielu artystów, nawet abstrakcjonistów, jak na przykład Henryk Starzewski, którzy próbują wypowiadać się poprzez malarstwo figuratywne klasycyzujące. Natomiast równocześnie te lata 40. jest to czas, kiedy artyści jeszcze pamiętają, i to też jest dosyć znamienne dla dekady lat 40. i 50., pamiętają różnego rodzaju próby zmierzenia się z surrealizmem, oswojenia surrealizmu, czy raczej można by powiedzieć z nadrealizmem, czy ten surrealizm brzmi tak bardzo radykalnie i kierunkowo, jeżeli chodzi o pewne środowisko artystyczne, natomiast pewne tendencje, odpryski tego surrealizmu przenikają do malarstwa. I przenikają między innymi w zupełnie nowej formule malarstwa abstrakcyjnego, malarstwa amerykańskiego, które wraca do archetypów i źródeł autochtonicznej ludności Stanów Zjednoczonych i Kanady, czyli do sztuki Indian między innymi, ale także odwołuje się do podświadomości z racji tego, że gro surrealistów uciekając przed nazizmem, hitleryzmem chroni się w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej, wywierając bardzo silny wpływ na sztukę właśnie amerykańską. W związku z czym w latach 40. mamy sytuację trochę też odwróconą, kiedy sztuka amerykańska, ukształtowana pod wpływem artystów głównie europejskich, zaczyna oddziaływać na sztukę europejską. I takim artystą na przykład był Jackson Pollock, ale też także można by wskazać wielu innych artystów, którzy przez to doświadczenie sztuki związanej właśnie z inspiracjami, na przykład sztuką plemiona Kwiakutlów czy innymi zjawiskami, wracają do korzeni, czy szukają tych korzeni. I w wypadku tego bardzo klasycznego, spokojnego, wydawałoby się, obrazu o niepokojącym tytule zjawisko, sugerującym cień, ducha, pojawienie się czegoś nadprzyrodzonego, czy kogoś z rzeczywistości właśnie chociażby obozowej, jak się wskazuje na konotację tego obrazu, możemy mieć też właśnie do czynienia z pewną nadrzeczywistością, nie w znaczeniu surrealizmu, tylko pewną rzeczywistością nadprzyrodzoną. Ale już tutaj widzimy pewne zbieżności formalne, może niekoniecznie tematyczne, odwoływania się do archetypów, do sztuki, która w istocie swojej próbuje szukać sakrum, czy jakichś głębszych sensów, jak na przykład w tych ponad ruchach Tadeusza Kantora, który przebywając w Paryżu, kontaktując się z artystami funkcjonującymi w Paryżu, w takiej nowej linii, czy nowej, w nowym kręgu surrealizmu idącego właśnie w stronę, z jednej strony abstrakcji, z drugiej w stronę inspiracji właśnie malarstwem amerykańskim, chociażby twórczością Jacksona Pollocka, tworzą takie no, nowe, figuratywne propozycje malarskie. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o zestawienie takie zero-jedynkowe, bo jest to zupełnie inny sposób malowania, ale już w tym samym czasie Dunikowski coraz mocniej radykalizuje swoje poszukiwania. To jest jego obraz z cyklu wojennego. Krzyk, pierwszy z tego cyklu, jak się udało pani Annie Torhalu ustalić. Czerwony pies, gdzie Dunikowski poprzez bardzo ekspresyjną formę i intensywną kolorystykę próbuje poprzez przedmioty oswojone ze swojego otoczenia, użyte w innej skali, w innym kontekście, przedstawić czy zasygnalizować to doświadczenie, które jest właśnie niewypowiedziane. I ten krzyk tutaj poprzez intensywną formę pokazany i ten czerwony pies, który może być bardzo różnie symbolicznie traktowany, może być też kojarzony właśnie z takim bardzo mocnym atakiem na człowieczeństwo, tutaj w tym obrazie się pojawia, a też kojarzy się z swoim tytułem symbolicznym i symbolistyczno-ekspresjonistycznym obrazem powszechnie znanym Edwarda Muncha o tym samym tytule. I ponieważ mam mówić o tym, w jaki sposób to malarstwo Dunikowskiego funkcjonuje wobec malarstwa współczesnych utwórców, pozwoliłam sobie zestawić również tę twórczość z obrazami między innymi chociażby Andrzeja Wróblewskiego, który w tym samym czasie też próbuje poprzez język symboli przedstawić właśnie to doświadczenie masowej śmierci, jak już sam tytuł wskazuje, obraz na temat okropności wojennych, czyli ryby bez głów i do tego ryby zielone, nienaturalnej barwy, takie w zasadzie, można powiedzieć, kadłubki tych ryb, bez ogonów, bez głów, poszatkowane gdzieś tutaj w masie anonimowe się pojawiają. A oczywiście znowu tytuł nie tylko odwołuje się bezpośrednio do okropności wojennych sprzed trzech lub nawet i może mniej lat, ale także odwołuje się do słynnego cyklu Francisca Goi Okropności wojny, cyklu graficznego, gdzie ta, no może nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy w tak ostry sposób wojna została pokazana jako znowu piekło, jako koszmar. I kolejny obraz, który odwołuje się właśnie do doświadczenia, do pewnej obserwacji, do konkretnego wydarzenia rozstrzelania zakładników w Bydgoszczy, tutaj na obrazie pierwszym z cyklu rozstrzelań widzimy właśnie postaci zjaw, czy postaci zabitych, już zamordowanych osób, rozstrzelanych. Innym artystą, który w tym czasie też mierzył się z doświadczeniem obserwacji getta w Łodzi, i nie tylko getta w Łodzi, ale także miejsca, które no było jedynym tego typu piekłem w całej Europie, może na szczęście jedynym, a mianowicie obozu koncentracyjnego dla małych dzieci, który funkcjonował w Łodzi, a który się nie nazywał i do tej pory nie nazywa się obozem koncentracyjnym, żeby trochę to piekło złagodzić, więc Strzemiński, który w czasie wojny przebywał w Łodzi i obserwował jedno i drugie miejsce, podobnie jak w Warszawie tramwaj przyjeżdżał obok getta, po wojnie stworzył, czy też w czasie wojny, kończąc w 1947 roku, stworzył cykl Moim przyjaciółom Żydom, gdzie też mamy tylko tak, znaczy posłużenie się fotografią, posłużenie się kolażem i takimi morficznymi kształtami, które też no, trudno w jakiś sposób przyrównać do czegoś, co znamy, bo jest to tylko cień człowieka, pewna sugestia człowieka. Więc jak widzimy, artyści na różne sposoby próbowali tę rzeczywistość nazwać, szukając języka, który nie byłby realistyczny. Ale też często języka, który osiąga skalę ekspresji poprzez no właśnie pewną metaforę czy parabolę. Ten krzyk, który Państwo widzieli, nie jest jedynym obrazem obozowym, który stworzył Dunikowski, bo ten temat musiał w nim bardzo mocno tkwić, ponieważ tworzył kilka takich obrazów i tutaj posłużyłam się zdjęciem, w którym widać skalę. Mówiłam o tym, że jest taka intymna twórczość artysty. Jest to intymna twórczość w wielkiej skali. Do wspomnień, do doświadczeń czy koszmaru obozowego odwołuje się Dunikowski właśnie w tym obrazie Krzyk, który jest jeszcze bardzo metaforyczny, w Bożym Narodzeniu Auschwitz, które zaraz Państwu pokażę i które jest w zasadzie też ilustracją no, konkretnego wydarzenia, dość niewyobrażalnego, którego Dunikowski był świadkiem, czy też obserwatorem uczestniczącym. Obraz Ruszty, który już samym tytułem no, sugeruje koszmar zagłady. Orkiestra i Droga do wolności. I ta Droga do wolności jest tytułem zdecydowanie przedwrotnym. One wszystkie gdzieś, te Ruszty, Orkiestra, Droga do wolności pochodzą właśnie już z tego okresu, o którym mówiłam, czyli okresu Odwilży. Bo ten rok 50., w którym powstaje Krzyk Boże Narodzenie w Auschwitz, w 44 roku jest to taki ostatni, można by powiedzieć, łabędzi śpiew wolności, bo już od 49 roku obowiązuje doktryna socrealizmu. Czyli jakby nie ma żadnej wolności twórczej, jest reglamentacja określonych tytułów i tematów. 55 rok to jest zapowiedź wolności chwilowej, artystycznej, bo Odwilż, czyli powieść Ilji Ehrenburga o tym tytule ukazuje się właśnie wiosną 55 roku, na 2 lata po śmierci Stalina, ale nie jest powieścią o wolności, o wiośnie, tylko o pierwszą powieścią, w której można było skrytykować wypaczenia socrealizmu i socjalizmu, a nie skrytykować system. W każdym razie ten 55 rok jest takim momentem, kiedy pojawia się w celach oczywiście propagandowych wystawa przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, towarzysząca Światowemu Festiwalowi Młodzieży i Studentów pod tym samym tytułem, która ma na celu pokazanie, że blok wschodni, w tym Polska, oczywiście są otwarte na świat, humanitarne, kierując uwagę całą na doświadczenia zagłady faszyzmu, odwracając uwagę od zagłady ze strony bolszewizmu. Więc to też takie dosyć interesujące zjawisko. W każdym razie w 55 roku, w momencie, kiedy można swobodnie się wypowiadać, Dunikowski nadal przepracowuje to swoje doświadczenie, nie tylko swoje doświadczenie Auschwitz, mimo że w latach 50. jest artystą, powiedziałabym, prominentnym. Bo jest artystą, o którego bardzo władza zabiega, ale w tym jest też artystą przewrotnym. Bo tworzy dwa bardzo ważne pomniki, które nie mogły być zrealizowane. Jeden to Sierp i Młot, który ze względu dla Nowej Huty, który ze względu na radykalizm formy geometrycznej, właśnie bliskiej abstrakcji, nie bardzo może stanąć w przestrzeni takiego właśnie komunistycznego nowego tworu, jakim jest Nowa Huta. Drugi to jest, a i owszem, portret Stalina, pomnik Stalina, którego bocetto znajduje się też tutaj w zbiorach królikarni, który ze względu na nadmierne cechy portretowe, czyli nadmierne podobieństwo Stalina do Stalina, czyli pokazanie jego ułomności fizycznych, nie mógł być zrealizowany, bo byłoby to niestosowne. W związku z czym Warszawa była jedynym miastem chyba, jedną stolicą bloku wschodniego, która nie miała w przestrzeni swojej pomnika Stalina, bo ten, którego zaprojektował Dunikowski, się, mówiąc kolokwialnie, nie nadawał do pokazania, a innego nie można było zamówić, bo wtedy stracono by Dunikowskiego jako wizytówkę nowego systemu. Więc było to bardzo przewrotne, myślę, i interesujące jako pewnego rodzaju działanie propagandowo-antypropagandowe. W każdym razie Dunikowski nadal maluje dużo maluję i odwołuję się właśnie do tego doświadczenia Auschwitz. Znowu pojawia się ten pies, który przypomina węża, czyli przypomina takiego biblijnego czy symbolicznego szatana. I oczywiście ta czerwona barwa kojarzy się i z dramatem, i z ogniem, i z męczeństwem. I jak widzimy tutaj, Dunikowski próbuje znaleźć jakiś ekwiwalent dla postaci ludzkiej. Żeby to nie było przedstawienie realistyczne, a równocześnie, żeby ten dramat ludzki był istotny. I tutaj zwracam uwagę na pewne podobieństwo, bardzo subtelne, z jednej strony właśnie do tych poszukiwań nowej figuracji lat 50. w Europie i w Polsce, ale z drugiej strony też nawiązanie do rzeźby, którą Dunikowski tworzył tuż przed odzyskaniem niepodległości, jeszcze w Paryżu, i która też znajduje się szczęśliwie w zbiorach królikarni. Mam tu na myśli grobowiec Bolesława Śmiałego, gdzie bardzo podobny, że tak powiem, sposób przedstawienia postaci, jak tutaj, można powiedzieć, odnajdujemy pewną sugestię postaci, co też się wiąże z pewnym przekazem bardzo głębokim, symbolicznym, dlatego że i w nawiązaniu do twórczości dramaturgicznej Stanisława Wyspiańskiego i w ogóle całego pomysłu na Wawel Akropolis 1904 roku, jak i ze względu na legendę związaną ze śmiercią świętego Stanisława, poćwiartowanego przez Bolesława Śmiałego, który po tej upomnianego przez świętego za niegodne poczynania, który po zamordowaniu biskupa nawrócił się i został pokutnikiem i zakonnikiem, ale równocześnie wiązała się z tym legenda, że w momencie, kiedy nastąpi przebaczenie biskupa właśnie owemu Bolesławowi Śmiałemu i ta wina zostanie odkupiona, Polska odzyska niepodległość. I gdzieś w okresie Młodej Polski ten Bolesław Śmiały cały czas powracał bardzo wyraźnie jako taka postać symboliczna. Więc gdzieś w tych rusztach, w epizodzie z Auschwitz posługuje się Dunikowski właśnie formą gdzieś kojarzącą się już z tym doświadczeniem rzeźbiarskim Bolesława Śmiałego, które też dotyka bardzo ważnych kwestii tożsamości, transcendencji, odkupienia winy, przebaczenia i tak dalej. Tu jeszcze orkiestra z tego cyklu. I teraz też przepraszam za drastyczność tych obrazów. Jedna z wersji Drogi do wolności, czyli Śmierć na drutach. Czyli jedyną drogą do wolności w doświadczeniu Auschwitz jest śmierć. Co też brzmi dosyć mocno. I wreszcie także z tego 55 roku obraz Boże Narodzenie w Auschwitz w 44 roku, nawiązujące do wstrząsającego też doświadczenia powieszenia 5 więźniów tegoż obozu w Boże Narodzenie na tle choinki obozowej. Tutaj te postacie wiszą na choince jako takie bombki, ozdoby, przez co to doświadczenie śmierci, jakby trywializacji ludzkiego życia jest jeszcze mocniej podkreślone. Jakiś zarys baraku, zarys właśnie takiego apokaliptycznego jeźdźca, nie wiem jak to powiedzieć, w ogóle tej postaci, która się pojawia na górze obrazu, gdzieś bardzo mocno do tego doświadczenia nawiązują. Jest to obraz też bardzo dużych rozmiarów. Do tego wprowadzenie takiej nierealistycznej, rozbielonej kolorystyki powoduje, że ten przekaz jest dużo mocniejszy, niż gdybyśmy mieli do czynienia z takimi kolorami, jakie się pojawiły w rusztach. I poszukiwanie tego ekwiwalentu językowego, obrazowego dla doświadczenia zagłady. Czyli szkice do tego dzieła. I ponieważ mam zestawić Dunikowskiego ze współczesnymi, to zestawię z obrazami przedstawionymi na wystawie, która w historii sztuki funkcjonuje jako Arsenał, która się odbyła w 1955 roku, była bardzo ważną wystawą, bo pierwszą wystawą po okresie socrealizmu, wystawą, która była krytykowana absolutnie przez wszystkich. i przez tak zwany beton partyjny ze względu na odstępstwo od socrealizmu i krytykowana przez nowoczesnych artystów, którzy po zobaczeniu propozycji arsenałowych bardzo krytycznie się do tych prac się odnosili ze względu na ich formę zupełnie nienowoczesną i nieodpowiadającą nowym tendencjom w sztuce światowej. Niemniej jednak ta wystawa była ważna jako dokument pewnego doświadczenia i na tej wystawie, mimo że tytuł jej brzmi Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, tylko część prac dotyczyła tego doświadczenia właśnie śmierci, a cała reszta w sposób może jeszcze bardziej dojmujący próbowała zmierzyć się z życiem codziennym, wychodząc poza ramy socrealizmu. I to życie codzienne na wystawie prezentowanej właśnie w owym arsenale, czyli w gmachu arsenału, było zazwyczaj strasznie szare, smutne i beznadziejne. Natomiast tutaj widzą Państwo obrazy współczesne tej choince Bożemu Narodzeniu w Auschwitz w 1944 roku Dunikowskiego, Kurki, tytuł niemiecki. Widzimy tutaj powieszonych więźniów obozu koncentracyjnego z tytułem zmarli po niemiecku An Lungen Entzündung gestorben, co znaczy zmarli na zapalenie płuc. Czyli jest to też taka bardzo wymowna praca pokazująca przekłamanie na każdym poziomie rzeczywistości i zagłady w czasie wojny. Drugi obraz natomiast Marco Berlendera dotyczy rzeczywistości getta i także prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w jednym z gett, gdzie właśnie Niemcy na czołach Żydów przebywających w getcie wycięli skórę w kształcie gwiazdy Dawida. To jest bardzo dobra uwaga, której cenzura nie zauważyła, bo co nawiązuje łudząco do gwiazdy Dawida, mając 6 ramion? Kreml się kłania, tak? Przekształcenie gwiazdy Dawida i przerobienie jej w gwiazdę bolszewicką. Więc tutaj ta pani uwaga jest bardzo, bardzo dobra. Natomiast jest to rzeczywiście na podstawie fotografii archiwalnej, czy fotografii namalowany obraz, będący właśnie przeniesieniem w rzeczywistość malarską fotografii zero-jedynkowo. O tym, Maju, dobrze pamiętam, pisała Dorota Jarecka obszernie, więc gdyby ktoś chciał, to odsyłam do jej artykułu. I kolejni artyści, którzy także byli w obozie, tylko nie w Auschwitz, między innymi Zbigniew Dłubak, który należał do grona artystów antyarsenałowych. Do grona artystów, którzy nie chcieli wystąpić lub nie zostali zaproszeni do udziału w tej wystawie arsenałowej, należeli twórcy, którzy się nielegalnie zrzeszyli, bo jak Państwo wiedzą, nie można było tworzyć grup artystycznych w czasie socrealizmu. Można było tworzyć wyłącznie według pewnego rozdzielnika oficjalnego. I artyści, którzy tworzyli grupy artystyczne, między innymi ci, z którymi współpracował Zbigniew Dłubak, a którzy nazwali się Grupą 55, powołani do życia właśnie w 1955 roku, kontestowali arsenał i stworzyli na rynku Starego Miasta w Warszawie wystawę kontrarsenałową, czy też antyarsenałową. Antyarsenałem nazwali się sami rok później, w 1956 roku, także organizując swoją wystawę na rynku staromiejskim. W każdym razie Zbigniew Dłubak również stworzył cykl Wojna, gdzie mamy po lewej stronie uwięzionego, a po prawej cień człowieka, kiedy próbuję właśnie Państwu zestawić tę ideę czy sposób zmierzenia się z doświadczeniem, czy wypowiedzenia doświadczenia wojny i obozu Dunikowskiego z innymi podobnymi doświadczeniami artystów młodszego pokolenia, niemniej jednak tworzących w tym samym czasie i przebywających także w obozach. I tu pozwoliłam sobie zostawić, oczywiście nie ze względu na formę, która jest całkowicie inna, ale ze względu też na temat bomby atomowej, wybuchu atomowego, na pracę Dunikowskiego właśnie z pracą Dubaka, gdzie ten grzyb atomowy się pojawia, aczkolwiek nie tylko. I inne prace. Dubaka z cyklu Wojna, Płonące urny, czyli ciała kobiece okaleczone w czasie wojny, nazwane przez Dubaka Płonącymi urnami, i Umierające konary. I tu pozwoliłam sobie też na pewne zestawienie owych prac nie tylko z tym cyklem Wojna, który Państwo widzieli, przynajmniej jego część przed chwilą Dunikowskiego, ale także z innym cyklem muzycznym Dunikowskiego, który w sposób bardzo gwałtowny, taki bardzo mocny, próbuje też znaleźć jakiś ekwiwalent dla emocji, dla uczuć wyzwalanych przez muzykę, wchodząc też w doświadczenie floralne. To też jest charakterystyczne dla lat 50., to mówię w bardzo dużym skrócie, bo to jest temat na osobny wykład, we wzornictwie na przykład lat 50., czy także w sztuce autonomicznej. Pojawia się na bardzo duże zainteresowanie biomorfizmem, czy zjawiskami organicznymi jako pewną inspiracją dla sztuki. I tutaj właśnie Dunikowski, odwołując się do muzyki, z jednej strony posługuje się formami abstrakcyjnymi, bardzo mocnymi, ale też posługuje się formami floralnymi, czyli liśćmi kwiatu doniczkowego, które służą tutaj jako pewnego rodzaju symboliczne przedstawienie muzyki, czyli mieczy swoim kształtem przypominając miecze. Wiem, że na ten temat był wykład tutaj całkiem niedawno, więc można do niego, myślę, sięgnąć. Natomiast odwołuje się ten cykl w ogóle muzyczny w dużej mierze do tańca z szablami Arama Hachaturiana, do tańca mieczów. Ale jeszcze tutaj zwracam uwagę na jeden aspekt tych roślin, tych szabli, które tutaj się pojawiają. Nie tylko pewna synestezja i odwołanie się do muzyki, do abstrakcji, czyli wyrażenia muzyki przez przedstawienie roślin, ale również bardzo charakterystyczne przedstawienie owych liści, które przypominają totemy, na przykład totemy indiańskie, czy jakieś właśnie tutaj elementy z innych kultur, z innych cywilizacji o charakterze właśnie gdzieś, no może nie sakralnym, ale służącym komunikacji między różnymi bytami ziemskimi i nieziemskimi. Więc również pod tym względem to przypomina niektóre dzieła chociażby abstrakcjonistów amerykańskich, czy właśnie surrealistów tworzących w Stanach Zjednoczonych. Miałam mówić o malarstwie polskim, ale to skojarzenie ze sztuką nie polską, tylko światową też tu się pojawia. Ale także z muzyką. Artyści z grupy 55, w tym między innymi właśnie Marian Bogusz, który był scenografem teatralnym, który wyjeżdżał do Berlina między innymi, żeby współpracować z Teatrem Bertolda Brechta, stworzył dwa obrazy o tematyce muzycznej w tym czasie właśnie co Dunikowski, czyli tak w okresie odwilży lat 50. Po lewej stronie mamy koncert Bacha w kościele w Lipsku, a po prawej stronie symfonię liturgiczną Honeggera z przedstawieniem formy rzeźbiarskiej, w zasadzie odwołującej się do słynnego pomnika pomordowanym dzieła Lipszyca. I tutaj jeszcze mamy, raz pokazuję Dubaka z cyklu Wojna, bo znowu posługuje się Dubak metaforą roślinną. Tutaj mamy umierające konary. Udo Nikoskiego też są elementy floralne, do tego zaraz nawiążę i pokazywałam je przed chwilą. I również pokazuję artystę, kolorystę Artura Nachta-Samborskiego, który w latach 50. odwołując się do form, którymi posługiwał się już w latach późnych 20. i 30., to bardzo często malował liście fikusa, zaprezentował czarny kwiat, więc ten tytuł Czarny kwiat też gdzieś, myślę, jest dosyć nośny symbolicznie i pozwoliłam sobie zestawić ten czarny kwiat, kojarzący się gdzieś ze śmiercią, wanitatywnie, czy chociażby no, z depresją, z czymś mrocznym, ponurym, czymś, co jest przeciwieństwem światła, z obrazami Tunikowskiego. Tutaj mamy agawę nazwaną kaktusem, agawę, pod którą znajduje się przedstawienie trupich czaszek, czyli symbol wanitatywny, symbol śmierci, ale także symbol, który pojawia się nie tylko w kontekście doświadczenia śmierci, ale także w kontekście pojawienia się już w latach późnych 40. w Polsce zainteresowania i w tym samym czasie we Francji bardzo wyraźnie zainteresowania egzystencjalizmem. Sartrem na przykład, czy podobnymi zjawiskami. I zaraz Państwo zobaczą odpowiednik poszukiwań takich wanitatywnych przedstawień czaszki twórczości Pabla Picassa, ale zanim to nastąpi, jeszcze pokazuję próbę też wyrażenia tematyki człowieczeństwa przez symbolikę roślinną. Kaktus tutaj, który przypomina formę kobiecą, ostrą, nieprzyjazną, ale także no, okaleczoną. I tutaj kaktus, który bardziej przypomina modliszkę lub tańczącą właśnie postać kobiecą, muzyczną znowu, która też jest pewnym tylko no, pewnym zarysem, sugestią właśnie figuracji. I wchodzimy tutaj w kolejny aspekt, przepraszam, zamieszanie porządków, aspekt czysto formalny, czyli poszukiwanie nowej figuracji. Po tym doświadczeniu klasycznym, klasycyzującym, tradycjonalistycznym szukają artyści nowego języka już po socrealizmie, mierząc się z bardzo trudnym wyzwaniem tworzenia sztuki figuratywnej, która by się nie kojarzyła z socrealizmem. Ten lęk przed tworzeniem figuracji, która będzie kojarzona z socrealizmem, został między innymi eksplicite wypowiedziany przez Marię Jaremę do Jerzego Tchórzewskiego, która bała się, że jej obrazy czy monotypie figuratywne będą kojarzone właśnie z socrealizmem. A tu tak na zasadzie tylko przeglądu, nie na zasadzie jakiejkolwiek analogii z Dunikowskim, tylko pokazania innych możliwości, innych dróg szukania języka figuracji w owym czasie w Polsce, bo były też takie same poszukiwania równie dramatyczne, podejmowane poza granicami Polski, zwłaszcza na zachodzie, ale nie tylko. Tu pokazuję Nowosielskiego, Kobietę i Góry z 1958 roku, Lebensteina na balkonie około 1956 roku, czy z 1955 roku Fangora, przedstawiającego świętego Sebastiana, czy właśnie wspomnianą monotypię Marii Jaremy, Dwie siostry, z 1954 roku, także ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie ta figuracja ulega daleko idącym przetworzeniom, gdzie jest zestawiona z mocną kolorystyką i z wyraźnie abstrakcyjną formą. I to jest coś, co także, oczywiście też nie zero-jedynkowo, ale jest doświadczeniem Dunikowskiego w jego malarstwie. I tu pokażę Państwu pewien trop. Na ostatnim wykładzie, podejrzewam, ten obraz się pojawił, aczkolwiek nie jestem pewna. Kompozycja abstrakcyjna z maską i ze znanym już Państwu tym czerwonym psem. Obraz, jak widzimy, nad którym Dunikowski pracował blisko 9 lat. I kolejne wariacje, jeżeli można tak powiedzieć, warianty przetworzenia tego tematu, idące w stronę coraz bardziej abstrakcyjną, coraz bardziej syntetyczną, coraz bardziej geometryczną, czy też symboliczną, z przedstawieniowej, symboliczną, tych etapów jest dużo więcej niż tu pokazuję. Natomiast dochodzimy do żółtego koła, które się kojarzy ze Słońcem, ze światłem wyraźnie. Tutaj przypominam, idę ku Słońcu, do Nikoskiego i te geometryczne formy krystaliczne, które na jego rzeźbie z 17 roku się pojawiają. I znowu bardzo mocno przetworzona, trudna do rozpoznania czaszka. To też wielki ukłon w stronę Joanny Torchały, która badając te obrazy w ogóle rozpoznała, jak należy je ukierunkować, żeby tę czaszkę w ogóle zobaczyć. Jak te obrazy się przekształcały, jak powstawały, gdzie jest góra, gdzie jest dół, gdzie jest bok. I właśnie jakby też pewne pound-down dla tej kompozycji abstrakcyjnej wydawałoby się tradycjonalistyczne, ale nie wcale nieprawda, ponieważ mamy tutaj przedstawienie takie no wyraźnie wanitatywne turpi czaszki. Chciałoby się powiedzieć dość realistyczne, ale tego niestety nie widać za bardzo. Na tym zdjęciu tutaj widać to lepiej. O, tu w tym miejscu. I widać to w oryginale, który myślę, że Państwo przed chwilą widzieli. Mamy tutaj wycięty fragment jednej pracy i naklejony na drugą. W różnych technikach wykonany. I tutaj znowu mamy pewną reminiscencję rodzącego się w latach 50. taszyzmu, sztuki malarstwa materii, enformelu, czyli sztuki bezkształtnej. Coś, co najczęściej kojarzy się z eksperymentami w Polsce, eksperymentami podejmowanymi przez Tadeusza Kantora, który o enformelu zresztą pisał, którego promował, aczkolwiek wcale go w sztuce polskiej nie wymyślił. Właśnie na wystawie tutaj w Królikarni w 2005 roku pokazywałam na tej wystawie rok 55, że farby w ruchu Alfreda Lenicy jeszcze z lat 40. właśnie odwołują się do tego taszyzmu. Samym tytułem Farby w ruchu gdzieś sugerują początki taszyzmu w polskiej sztuce, czy action painting choćby. Natomiast tutaj mamy też wyraźne nawiązanie do tego typu eksperymentów u artystów z różnych środowisk. Bardzo szukałam, próbowałam znaleźć, ale nie udało mi się znaleźć w internecie. Jest ten obraz w oryginale w Muzeum Narodowym w Warszawie. Mam tu na myśli pejzaż z szarym workiem Tadeusza Piotra Potworowskiego, na którym właśnie mamy na płótno naszyty stary worek. Taki. I ten element takiego zestawienia różnych materii, właśnie do tego malarstwa materii nawiązuje w twórczości artysty, który też kompletnie z malarstwem materii i tym środowiskiem enformelowym nie jest kojarzony. Czyli właśnie dawny kolorysta, też eksperymentator takie propozycje dawał, aczkolwiek bardzo wielu artystów wtedy, których prace są bardzo dobrze reprezentowane w muzeum, tutaj eksperymentowali z materiałem, z formą, z tworzywem i ta sztuka materii się miała dobrze. Natomiast u Donikowskiego to doświadczenie wanitatywne pojawia się już w latach 40. Tutaj mamy znowu właśnie to, o czym mówiłam, zestawienie klasycyzmu, klasycznej postaci ludzkiej z takim potworem morskim, z jakąś olbrzymią rybą, która tutaj właśnie ten element wanitatywny wprowadza. I przez te czaszki umieszczone pod agawą przechodzimy do poszukiwania właśnie formy, również kolorystycznej, przez przedstawienia trupich czaszek, do pokazywanej już wcześniej tej kompozycji abstrakcyjnej z żółtym kołem, która także powstawała bardzo długo, czyli była bardzo ważna dla Donikowskiego. Skoro pracuje nad jednym motywem od 55 do 61 roku, a tak naprawdę lat 40, to znaczy, że w tym obrazie ma coś ważnego do powiedzenia. I to jest też, myślę, zadanie dla przyszłych badaczy, żeby to rozpoznać i rozeznać. Natomiast znowu ten wątek wanitatywny, jak już mówiłam, pojawia się w sztuce nie tylko Donikowskiego, ale także u innych awangardowych i nieawangardowych artystów. Tu pokazuję barwną reprodukcję obrazu Picassa Martwa natura z czaszką kozy, bo jest to obraz właśnie w szarościach namalowany. Picasso czaszki czy kozy, czy trupie czaszki malował w latach 40. i 50. właśnie pod wpływem kontaktów z między innymi Sartrem i egzystencjalistami, ale także myślę, odwołując się do tematyki wanitatywnej martwych natur, czy holenderskich, czy flamandzkich, czy hiszpańskich. I jednym z takich wstrząsających dzieł, budzących zgorszenie na wystawie Arsenałowej, była martwa natura szczęka, w tym wypadku akurat końska szczęka Hilarego Krzysztofiaka, który gdzieś właśnie pokazując gnat koński i tę formułę vanitas, taką mocną, dość brutalną wprowadził, ale także no, gdzieś pokazał malarstwo, które jest na wskroś odmienne od socrealizmu. Więc także w tym kontekście można twórczość Dunikowskiego sytuować w tego typu poszukiwaniach wanitatywnych, które oczywiście nawiązują także do sztuki na przykład barokowej wanitatywnej, ale to jedno z drugim się w ogóle nie kłóci. I tu jeszcze zestawię z poszukiwaniami grupy 55. Tutaj widzimy, część prac już Państwu pokazywałam, natomiast tutaj widzimy no właśnie takie twarze, trudno powiedzieć, czy to są twarze, czy to są czaszki też. Doświadczenie wojenne tutaj się pojawia. Natomiast w tym obrazie mamy też to żółte koło. Mówię tutaj o kompozycji abstrakcyjnej z żółtym kołem, co do której już wiemy, że szkice były figuratywne. I tu pokazuje też jakiś szerszy kontekst dla podejmowania w ogóle tematyki jakiejkolwiek planetarnej czy wręcz kosmicznej w twórczości artystów odwilżowych. Tutaj też Kajetana Sosnowskiego z cyklu Pamiętnik liryczny Słońce się pojawia. Mamy też tutaj kilka wątków. Z jednej strony odwoływanie się do symboliki solarnej, z drugiej strony odwoływanie się do badań kosmicznych, z trzeciej strony odwoływanie się do odwrócenia roli czy wykorzystania energii atomowej, która w latach 50. jest dopuszczona do celów cywilnych, czyli przestaje się kojarzyć z Hiroshimą i Nagasaki, a zaczyna się kojarzyć z pewnym potencjałem energetycznym i także naukowym w ogóle i medycznym. Więc trudno czasami rozeznać, co powoduje. To może być pamiętnik liryczny, po prostu słońce, a może być odwoływanie do zaćmienia słońca, a może być też gra znaczeń ze słońcem właśnie jako pewnym symbolem bożym, boskim, czy też no w ogóle z symboliką solarną, która jest w tradycji europejskiej bardzo bogata i rozbudowana. W wypadku Dunikowskiego mamy także kompozycję abstrakcyjną z czarnym słońcem. Czarne słońce melancholii, można by powiedzieć, czy czarne słońce śmierci, czy zachód, czy też zaćmienie słońca. Tutaj te konotacje czarnego słońca no są z jednej strony pewnym oksymoronem, bo nie mówimy tutaj o zaćmieniu słońca, tylko o czarnym słońcu, czyli czymś, co czerni jest zaprzeczeniem słońca, jest zaprzeczeniem światła. W każdym aspekcie, w każdym poziomie. Ale jeszcze pokazuję ten obraz tak, że jeszcze wrócimy do wątków kosmicznych, mimo że już długo mówię do Państwa, bo na przykład u Henryka Starzewskiego poprzez wyciężeniu tego kryzysu malarskiego lat 40. pojawia się na nowo abstrakcja w nowej odsłonie, innej niż przed wojną. I również taką konwencję gdzieś można spróbować się pokusić się o wpisanie właśnie prac Dunikowskiego, bo mamy podobny czas eksperymentów. Można się pokusić o zestawienie tych prac Dunikowskiego z twórczością abstrakcyjną wielu innych abstrakcjonistów geometrycznych. Ja jeszcze sobie pozwolę tutaj dość przewrotnie zestawić się z twórczością Andrzeja Wróblewskiego Słońce i inne gwiazdy, który to obraz został trochę też zawłaszczony przez podobny wizualnie obraz gwiazd i słońca rewolucji, natomiast Słońce i inne gwiazdy Wróblewskiego z 1948 roku w tytule swoim nawiązuje do dzieła mówiącym o dziele zbawienia. A mianowicie Słońce i inne gwiazdy jest to nie mniej, nie więcej cytat z boskiej komedii Dantego, gdzie jest mowa o miłości, co słońce i gwiazdy porusza. W niektórych przekładach właśnie słońce i inne gwiazdy. Jest to też czas wznowienia przekładu, znaczy nowego przekładu boskiej komedii, bo sprawdzałam, więc myślę, że była to lektura dość powszechna, dość istotna. I ta miłość, co słońce i gwiazdy porusza, czyli ta miłość Boża, ale też miłość człowieka do człowieka jest tym, co może przezwyciężyć gdzieś doświadczenie totalne negacji. Więc w twórczości Wróblewskiego, awangardzisty, wkrótce niestety także pretendującego do socrealizmu, chociaż socrealizm go w ogóle nie chciał, który później to doświadczenie socrealizmu także przetwarza i bierze udział w wystawie arsenałowej, pojawia się właśnie tematyka kosmiczna, kosmogoniczna, solarna w zupełnie innym kontekście, czyli właśnie w kontekście boskiej komedii Dantego, literalnie. Natomiast inni artyści, na przykład związany z kręgiem fazy, czyli surrealistów paryskich, francuskich, Jerzy Kujawski, z wykształcenia zresztą muzyk, ale także aktywny malarz, który był bardzo ważnym łącznikiem między środowiskiem ówczesnej awangardy paryskiej a polskim środowiskiem. Jerzy Kujawski także namalował w konwencji taszyzmu, abstrakcji takiej właśnie pomalarskiej, pejzaż kosmiczny. To jest olbrzymi obraz, który z trudem tutaj udało nam się wnieść do królikarni w 2005 roku, bo on jest olbrzymich rozmiarów. Tenże sam Jerzy Kujawski, podejmując tematykę kosmiczną, w podobnej formule malarskiej odwołuje się także w abstrakcji do tematyki biblijnej, dość mocno też korespondującej z doświadczeniami czy wojny, czy okresu powojennego. Mamy tutaj obraz abstrakcyjny Sodoma i Gomora. Nie mam za bardzo możliwości dzisiaj ze względów czysto technicznych pokazać Państwu takich eksperymentów z puszczaniem farby, z zaciekami, ze spływającą swobodnie farbą z obrazów Dunikowskiego, ale właśnie ostatnio, jak byłam oprowadzona przez panią Jannę Torchałę po wystawie Dunikowskiego, zwracała mi uwagę na to, że właśnie w tych późnych pracach Dunikowski pozwala sobie na taką nonszalancję, w cudzysłowie nonszalancję niedokończenia zacieków, co nie mogło być przypadkowe, bo on był obsesyjnym perfekcjonistą. W związku z czym, jeżeli się coś w jego pracy pojawia, to znaczy, że tak ma być, a nie, że mu coś nie wyszło albo że jakieś niechlujstwo się pojawia. I teraz znowu pojawienie się abstrakcji i pojawienie się tematyki kosmogonicznej czy wręcz kosmicznej w twórczości artysty, który się kompletnie z tematyką sakralną nie kojarzy, czyli Włodzimierza Borowskiego, gdzie z 1958 roku mamy ukrzyżowanie, formę abstrakcyjną, ale na tym ukrzyżowaniu pojawia się, proszę zwrócić uwagę, nie wiem, czy to widać, po środku samym, na samym środku, nad globem ziemskim, bo to ukrzyżowanie jest w wymiarze znowu totalnym, kosmicznym po lewej stronie. Po prawej stronie u dołu mamy glob, Ziemię i sputnik, satelitę latającego, więc jakby połączenie tych rzeczywistości kosmicznych w wymiarze takim astronomicznym z wymiarem kosmogonicznym w znaczeniu absolutu religijności, duchowości tutaj się dokonuje, podobnie jak sądzę w tym obrazie kompozycja abstrakcyjna z żółtym kołem, która ma swój odpowiednik w obrazie też po raz pierwszy pokazywanym na tej wystawie, który zajmuje największą powierzchnię tutaj ekspozycyjną, czyli człowiekiem w przestrzeni lub człowiekiem w kosmosie. Kompozycji abstrakcyjnej, gdzie trudno się w ogóle dopatrzeć człowieka, kosmosu też trudno, natomiast pozwolę sobie pokazać szkic najpierw do tego obrazu, jeden ze szkiców, których było wiele, gdzie wyraźnie widzimy człowieka, a w zasadzie szkielet ludzki, ukrzyżowany tak jak Chrystus lub ukrzyżowany tak jak człowiek w Auschwitz, czy ukrzyżowany przez cierpienie czy śmierć, który w tym wymiarze tutaj metafizycznym, duchowym, kosmicznym się pojawia i pozwala w nieco inny sposób przyjrzeć się, czy kompozycji abstrakcyjnej z żółtym kołem, gdzie z jednej strony mamy śmierć, ale nad tą śmiercią mamy zwycięstwo, mamy zmartwychwstanie, czy mamy życie wieczne, czy mamy doskonałość, słońce, światłość, zwycięstwo światła nad ciemnością, czyli dobra nad złem i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też w tym ukrzyżowaniu, w tym cierpieniu, w tym męczeństwie, w tej formie przypominającej sztylet, czyli śmierć okrutną, mamy gdzieś formę zdecydowanie transcendentną. Bo tego człowieka trudno tutaj dostrzec, jest krzyż. Jest, i nawet nie krucyfiks, tylko krzyż się w tej przestrzeni kosmicznej pojawia. I proszę zwrócić uwagę, co my mamy u góry. To też jest dostrzeżone i myślę doskonale wydobyte przez panią Jannę Torchałę, gdzie w tym obrazie pojawia się, to jest olbrzymi obraz, jak państwo myślę wiedzą już, pojawia się korona z rzeźby Idę ku słońcu, która to rzeźba w owym czasie, po wojnie, była rekonstruowana, bo uległa zniszczeniu. I stąd wiemy, że między innymi z przekazów świadków i uczniów, a w zasadzie uczennic Dunikowskiego, że rekonstrukcja tej korony powierzona studentkom Dunikowskiego, wybitnym zresztą późniejszym rzeźbiarkom, wydawałoby się proste zadanie konserwatorskie, czy też rekonstrukcyjne, była koszmarem, bo Dunikowski z obsesyjną właśnie taką z perfekcyjnością obsesyjnie domagał się idealnego co do milimetra wykonania tej korony, tak jak on sobie ją wyobrażał. Natomiast tutaj mamy znowu do człowieka w kosmosie szkice. I możemy mieć człowieka w kosmosie w kontekście właśnie tych różnych lotów kosmicznych czy badań naukowych, które się pojawiły także w Polsce w latach już 30., na przykład Ary Szefer, polsko-żydowskiego pochodzenia badacz, który opublikował we Francji, znaczy zrobił doktorat na temat właśnie astronomii, a potem działał w Związku Radzieckim jako konstruktor właśnie kosmiczny. Mamy takie też koneksje artystyczne, bo Karol Hiller wykonywał ilustrację, niekładkę do tego dzieła właśnie o astronautyce, pierwszego dzieła o astronautyce, czy kosmonautyce, jakbyśmy powiedzieli, więc tutaj też mamy jakieś takie tropy odwołujące się do doświadczeń naukowych, czy badań naukowych, czy próby podbicia kosmosu, ale równocześnie wyraźny kształt człowieka ukrzyżowanego lub skrzydlatego, czyli anioła lub bytu właśnie, które się unosi ku niebu. I tu jeszcze kilka takich właśnie szkiców rozmaitych do tego dzieła człowieka w przestworzu czy w kosmosie jest. Czyli obraz, który wydaje się być całkowicie abstrakcyjny, nic nie przedstawiający, oderwany od rzeczywistości, dający pełną swobodę interpretacyjną i taki też zapewne jest równocześnie, wprowadza nas gdzieś w tajniki duszy czy w tajniki twórczości, jest taką klamrą zamykającą, dojrzałą, eksperymentalną, czy też taką całkowicie samodzielną i w dużej mierze wyprzedzającą swoją epokę twórczość Dunikowskiego. Tutaj to powtórzenie korony, nawet w tym samym miejscu, bym powiedziała, jest istotne, czy też kolorystyki, czy właśnie tej formy krystalicznej się pojawia, więc myślę, że kluczem, że inaczej, że istnieje wspólny klucz dla rozpoznania obu tych dzieł, jednego z 17 roku, drugiego z końca lat 50., początku 60., przełomu właśnie tego czasu. I jakby dwaj różni artyści, a ten sam, niby ten sam, dwie różne osoby, które się portretują. Pierwszy przy właśnie stworzonym autoportrecie Idę ku słońcu, takim właśnie też buńczucznym w pewnym sensie i prowokacyjnym z racji wyeksponowania pierwszorzędnych cech płciowych, które w owym czasie w 17 roku nie było czymś oczywistym w autoportrecie, bo oczywiście w akcie akademickim, czy w ogóle w akcie od starożytności funkcjonowały, natomiast niekoniecznie w autoportrecie malarskim czy rzeźbiarskim, z tą właśnie koroną, z maską. Znowu motyw maski tutaj jest istotny, z maską. I Dunikowski, który dla siebie tworzy olbrzymie dzieło, czyli to tak jakby credo artystyczne w pewnym sensie, czy też podsumowanie swojej twórczości, gdzie się pojawia jego autoportret już czysto metafizyczny, jako no właśnie znak krzyża unoszący się w przestworzach, człowiek w przestworzach, człowiek w kosmosie. I tym skończę dzisiejszy wykład, nie dając odpowiedzi, bo jej nie znam, jakie były motywacje Dunikowskiego, jakie były tutaj ukryte przez niego treści. Natomiast myślę, że skojarzenie jednego dzieła z drugim no nie może nie być dostrzeżone. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.